Ja tak się, słuchajcie, zastanawiałem jeszcze w szkole podstawowej. Miałem taką refleksję, dlaczego historia to są głównie dzieje wielkich bitew, wodzów, władców wyłącznie. Dlaczego nie znamy z imienia jakichś zwykłych ludzi? Dlaczego nie pisać historii zwyczajnego życia? To była taka dziecięca intuicja, no okazało się, że wcale nie taka naiwna, jak mi się wydawało. Oto dowód. Polska sarmacka, historia zwykłych ludzi, a jest z nami wybitny historyk, gość profesor Mateusz Wyżga. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie wszystkich, dzień dobry.
Panie profesorze, my wszyscy jesteśmy sarmatami?
Na to wygląda. W naszym kulturowym DNA spoiły się wszystkie dawne stany polskie, mieszczański, chłopski, szlachecki, różnych mniejszości i to wszystko dało kapitalną mieszankę, którą z radością teraz odczytuję jako ten, który przychodzi z krainy cieni i patrzy ze zdziwieniem na nowo na życie i dziwi się, tyle tego zostało wśród nas.
Czyli wcale nie trzeba mieć tego sumiastego wąsa, bo ja nie mam. Pasa Słudzkiego też nie mam, który tutaj widnieje na okładce tej grubej księgi. Czyli co jest tym wyznacznikiem tego sarmatyzmu dzisiaj?
Głównie nasze cechy narodowe, te plusy dodatnie i plus ujemne, ale to jest wszystko nasze i wypracowane tu nad Wisłą. Nasza zaradność, pracowitość aż do przesady, gościnność, krotochwilność, to wszystko idealnie się zgadza z obrazem historii oddolnej. Kiedy przebrnąłem przez archiwalia i dokumenty, ale poszukując człowieka zwykłego, zobaczyłem życie bardzo zbliżone do naszego, gdzie dystans czasowy jest niczym w porównaniu z tym, jak podobna jest polska dusza kiedyś i dziś.
Panie profesorze, pan tak lekko to mówi, no sprawdziłem w archiwach i tak dalej. Proszę państwa, to jest gruba księga pełna mikrohistorii, ale dosłownie takich epizodzików. Ile pan to tkał?
No pewnie nie krócej niż Jarosław Haszek Przygody dobrego wojaka Szwejka, które z jednym
na którego
z moich
się pan
wzorców
powołuje zresztą, tak?
No, ponieważ marzyło mi się zawsze, żeby napisać taką książkę jak Przygody dobrego wojaka, które są utkane z opowieści, gdzie jak się jedna kończy, bo ślad się urywa po zwykłym człowieku, to tak jakbym robił wywiad, kiedy brakuje mi jednego człowieka, to znajduję innego i ten mikrofon chodzi między nimi. Ile mogłem, dawałem im pole do wypowiadania się. Zagospodarowałem sobie taki czas wczesnoporanny jako dziecko wsi, dziecko rolników. Wiedziałem, że...
Chłop z chłopa od czterech wieków.
No zresztą tak? Stąd, z tego wzgórza, gdzie jest usytuowane Radio RMF, bo od XV wieku Wyżgowie tutaj pracują w polach u swoich pań Norbertanek.
Mówi historyk i sołtys.
Tak. Tak, więc cały czas blisko wzgórze Zwierzyniec, Sikornik jest mojej tożsamości. I napisanie takiej książki nie jest łatwe czasowo, jest mozolne, ale to mi przypomina bieg maratoński, jak biegłem niedawno zresztą bieg maratoński, to sobie uświadomiłem, że tak wygląda tkanie opowieści o zwykłych ludziach. Krok za krokiem, ale się zbiera i się zbierze. Przy czym te fundamenty utkane ze zwykłych historii są niezwykle silne. Tam trudno jest cokolwiek obalić, bo to jest historia, która się wydarzyła. To nie są widzimisię na jakiś temat, tylko to jest ślad po tym, że ktoś zrobił to, ktoś sprzedał gdzieś tamto, ktoś z kim się umówił, ożenił się. Więc to są historie takie jak nasze, tylko kilkaset lat temu.
Właśnie pan tak bardzo ciekawie, metaforycznie mówi, że pan podkładał mikrofon, ale przecież pan się powołuje na nekromancję, więc sposób magicznego wywoływania duchów dawnych bohaterów, tak, ale takich przez małą literę pisanych, prawda?
Tak, ludzi zwykłych, takich jak ich, szukam takiego człowieka, jakiego mam nadzieję, ciągle widzę w lustrze. Taka praca uświadomiła mi, że ja pracuję z największą grupą społeczną świata, umarłymi, która ta grupa ciągle przyrasta i jesteśmy jako historycy, historyczki odpowiedzialni za tą grupę. Rodziny z czasem zapominają o krewnych z przeszłości, których mogli nie znać i wtedy się pojawia po księdzu, po rodzinie, po państwowości, pojawia się historyk, którego zadaniem jest reprezentowanie umarłych i dopuszczanie ich na nowo do głosu, więc siłą rzeczy, tak patrzę w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej na nazwę naszego Instytutu Historii, no dobrze, ale czy my nie jesteśmy bliżej Instytutu Nekromancji? No który inny zawód ma takie prawo i zdolności, żeby ludzi ożywić? Oni naprawdę zaczynają chodzić. Tak sobie wyobrażam, że jak biorę tą książkę, o której mówimy, otwieram, to jakbym otwierał wehikuł czasu, wsiadał do niego i każde zatopienie się w lekturze to jest takie cofnięcie w czasie.
Ten pana wehikuł czasu zresztą jest specyficzny, pan się powołuje na obraz Zdzisława Beksińskiego, prawda? Wanna, ale o strusich nogach, które gdzieś biegną przez historię. Co pan do tej wanny włożył?
Z wanną chodzi o to, że ludzie zapisywali głównie rzeczy złe albo niedobre. Wszystko złe albo ważne. Wszystko, co wymagało zapisu, należało się wykosztować. Jak coś szło dobrze, umówili się, jak to się mówi, na gębę, to tego nie zapisywano. Czyli zapisywano rzeczy niecodzienne. I to jest w archiwach. A moim zadaniem było w niecodzienności odkryć codzienność.
Między liniami, między słowami. Między to znowu liniami. Kolejny tytuł filmu.
Między słowami, jak w filmie Sofii Coppoli. Więc wyobraziłem sobie ten obraz, którego podziwiam, którego kopię kiedyś namalowałem w domu ludowym, jak sołtysowałem przy zbieraniu podatku.
Jest tu zdjęcie z tym obrazem, zresztą w książce.
Tak, podczas wykopek, z których podziwiam usytuowanie waszego pięknego radia. I kiedy zobaczyłem ten obraz, uświadomiłem sobie, że tak wygląda historia. Widzimy tylko brzegi, ranty tej wanny, z której się wylewają te rzeczy najgorsze albo najważniejsze, ale cała codzienność, normalność, czyli taki oddech życia, jaki my czujemy, jest gdzieś w środku tej wanny. I tak
bardzo trudno się czyta pana książkę chwilami. Nie dlatego, że to jest nudna historia, to jest historia fascynująca, intrygująca, ciekawa. No można by tutaj mnożyć epitety, ale jednocześnie przynajmniej w tej pierwszej części, w tej takiej piekielnej, bo pan też nawiązuje do Boskiej Komedii Dantego, prawda? Pan przechodzi przez różne kręgi jakby, prawda? No aż mnoży się od takich no, niesamowitych zupełnie zdarzeń pomiędzy ludźmi. Morderczych, krwawych, złych.
Tak, to jest droga Dantego od ciemności do jasności w Boskiej Komedii wzięła się po to, żeby w całym dyskursie, w zwrocie ludowym, w zwrocie sarmackim w obecnej kulturze pokazać maksymalne zło, maksymalne wywichnięcie się tej mojej wanny metaforycznej, ale zaczynam od zła i idę jak Wergilii z Dantem do piekieł tylko po to, żeby pokazać, że gorzej już być nie mogło, a teraz popatrzmy w górę, idziemy ku czyścowi, ku niebu.
Ku duszy, ku Polaka. Duszy.
I dlatego na samej górze jest polska dusza. To jest koniec, to jest efekt mojego wieloletniego przemyślenia, jacy tak naprawdę jesteśmy. To jest jeżdżenie na konferencje, dyskusje z różnymi ludźmi, z różnymi przedstawicielami dyscyplin naukowych, z samorządowcami. Tą książkę czytali lekarze, artystki, a gdzie mogłem tam to przedstawiam, żeby się nauczyć opinii współczesnego człowieka o zwykłych ludziach. I wydaje mi się, że te 800 stron i takie utkanie bardzo gęste, to jest honor i szacunek dla tych ludzi. Oni zasłużyli na taką książkę, żeby ich w końcu docenić i dać im głos. Zasłużyli na taką okładkę, na to pozłote, ponieważ powinni zostać docenieni. Nie powinni ciągle być tylko tłem dla możnych tamtego świata. Tamci już dość dostali zaszczytów. Pora, żeby docenić, zaszczycić tych, którzy przecież dali nam życie. Te wszystkie matki, które donosiły nas niekiedy w latach głodnych.
Czy pan pisze jeszcze raz ludową historię Polski? Nie chyba, prawda?
Może po części jest to historia ludowa, po części sarmacka, ale to jest historia, która marzy o tym, żeby iść środkiem.
Bo tych książek dotyczących właśnie roli, nędzy, mitręgi, okrucieństwa wobec chłopów, no jest sporo, prawda? Już cały nurt właściwie mamy taki w dzisiejszym piśmiennictwie polskim, ale to, co ja zauważam oryginalnego u pana, że pan odnajduje jakieś wspólne elementy. Właśnie to jest to w tej duszy naszej, że chłopstwo miesza się ze szlachectwem, prawda? Że ten, bo to też kwestia nazewnictwa, uczciwy, pracowity, tak, prawda? I szlachetny mieszają się ze sobą. Może pan wytłumaczy, na czym polegają te pojęcia, bo one dzisiaj zupełnie inne znaczenie mają.
To jest ciekawe, że dzisiaj jak policjant nas zatrzyma do kontroli drogowej, to powie dzień dobry obywatelu, a kiedyś by powiedział dzień dobry uczciwy, dzień dobry szlachetny, albo dzień dobry zaszczytny, mówiąc o danej kategorii społeczeństwa naszego, przy czym granice między kategoriami
były płynne.
Były płynne, były miękkie jak galareta. I co
bo
mnie...
co, bo uczciwy to chłop.
Uczciwy to chłop. Mhm. Albo pracowity. To jest ten, który ma siedzieć w danej wsi, uczciwie produkować żywność, która jest najtrudniejszą rzeczą do wytworzenia, zwłaszcza, że warunki atmosferyczne są nieprzewidywalne. Sławetny to jest mieszczanin. Ten, który ma handlować i produkować odzież, jakieś bardziej zaawansowane przedmioty. I wreszcie na szczycie jest urodzony. Szlachetny to jest ten, który ma oddać swoje życie za obronę państwa, granice zewnętrzne.
Czyli szlachcic po prostu, cały szlachcic. Czas pod bronią, prawda?
Tak,
te
tak.
Karabele gdzieś tam wieszające nad łóżkiem, tak?
Z jednej strony pod bronią, a z drugiej strony rolnik, menadżer rolnictwa. To on ma zarządzać, wprowadzać ułatwienia i stosować politykę społeczną, wsparcia wobec tych, którzy mają mniej. Ma ich nadzorować, ale nie tylko karać, ale także inspirować.
Problem ale pan ma niesamowitą, inspirującą moc tworzenia metafor, bo pan widzi to połączenie chłopstwa i szlachectwa w taki sposób, że pan widzi kosę, ale zamiast, prawda, jak to się nazywa?
Na drzewcu zamiast, zamiast kosiska jest szabla.
Zamiast kosiska na stylisku, prawda? Na stylisku tak. Jest szabla.
Tak. I to pięknie łączy nasze światy stanowe dawnej Polski. Przecież podczas bitew nie walczyła sama szlachta, ale całe ich zaplecze to było chłopstwo. Piechota była chłopska. Zdarzało się, że szlachta pierwsza uciekała jak pod Racławicami, ale chłopstwo się nie wycofywało. I to nie jest kwestia tego, że po prostu nie mogli tak szybko uciekać, bo koni nie mieli. Po prostu jest sprawa do załatwienia, to zostają. Sam jestem z mentalności gromadzkiej, wiejskiej, chłopskiej. Ja wiem, że jak coś jest słowem honoru chłopskiego, tak, to ma być zrobione.
Na mur beton. Polega jak na Zawiszy też, prawda?
Tak ma wyglądać. I dlatego
panie profesorze, a propos Racławic, bo to mnie zafascynowało, bo pan właśnie między słowami czyta. No, Racławice, wiadomo, insurekcja kościuszkowska, no, znamy to z podręczników historii, ale pan pokazuje inne światło, czy inny cień tej bitwy. Przednówek.
Tak.
Wtedy był Przednówek, prawda? Dlaczego to jest takie istotne?
Ponieważ mówi się, że chłopi nie szli ochoczo do insurekcji, ale to był najgorszy z możliwych okresów w roku. Wtedy ktoś musi wysiać, żeby było co jeść.
Panował głód.
Panował głód co roku i zabijał ludzi. Nie dało się z każdych dóbr ziemskich wysłać wszystkich młodych, silnych mężczyzn, bo by nie miał kto siać i sadzić. I to był największy problem ekonomiczny dziedziców. Oczywiście chętnie by poszli wszyscy, ale się nie dało. Należało zabezpieczyć dostawy. Tutaj nie mieliśmy jakiejś długiej formy współpracy z innymi państwami. Musieliśmy przede wszystkim liczyć na siebie. I Tadeusz Kościuszko był pod tym względem geniuszem, stąpając po cienkiej czerwonej linii, nie chcąc się narazić ani jednym, ani drugim.
Pan też swoim geniuszem pokazuje nam zupełnie inne aspekty pewnych znanych w sumie terminów, na przykład pańszczyzna. Pan twierdzi, że pańszczyzna dlatego była obecna w Polsce, bo brakowało pieniądza kruszcowego. To bardzo ciekawa idea.
Tak, jest to forma innej zapłaty renty feudalnej, czyli płacę swoją pracą za to, że mam ziemię, z której też mogę sam zarabiać. Czyli jak dziedzic ma wieś i wydziela największe gospodarstwa kmiecią, to oni są obłożeni kilkoma dniami w tygodniu, ale przez resztę tygodni już nikogo nie interesuje, gdzie oni są. Oni wtedy są na swoim, też pracują. I folwark, i gospodarze, i folwark kościelny, i w mieszczaństwie, wszyscy liczą na pracowników najemnych, na chłopów i plebejów, którzy nie mają ziemi, a oni wygrywają stawkami to, kiedy zarobią i co. Ale oni już nie są poddanymi. Jest problem, bo na Przednówku to ich zwłoki zobaczy się w rowie, bo umierają z głodu, nie mają wsparcia.
Ale a propos tego zniewolenia, bo jest taki nurt, prawda, myślenie o pańszczyźnie, że chłop to był taki niewolnik, prawda, przypisany do ziemi, a to pan pokazuje zupełnie inną rzeczywistość. Ci ludzie przecież byli takimi nomadami, prawda, oni bez przerwy zmieniali miejsce swojego pobytu. To był realny problem, prawda, że oni nie trzymali się jednej wioski, tylko tak, poszukiwali nowych miejsc pracy.
Nie trzymali się z prostego względu. Robotnik najemny, który będzie w danej miejscowości dłużej niż rok, staje się automatycznie poddanym i podlega opodatkowaniu od głowy, czyli od siebie samego. Więc oni unikali opodatkowania i przypisania ich do poddaństwa. Nie wszyscy chcieli być poddanymi. Woleli mieć własny wybór i taki wybór, owszem, mieli. Zmieniali swoją tożsamość, nie było dowodów twardych osobistych. Ten świat był bardzo skomplikowany, ale trzeba oddać sprawiedliwość ludowej historii Polski, bez której może byśmy się tutaj nie spotkali, bo oni bardzo mocno zwrócili uwagę, jakiej historii oczekuje społeczeństwo. Byli wyczuleni, empatyczni i to należy docenić. Natomiast głównie zostały materiały po przeszłości tej, która była zła, ale gdzieś tam były też dobre dni i tego szukałem, normalności również.
I co pan znalazł na końcu?
Że gdybym się obudził 300 lat temu, to chyba bym wiedział, jak sobie poradzić.
A spotykamy się dzisiaj, 10 grudnia 2025 roku. No i zobaczymy, jak nas będą oceniali za te kilkaset lat. Co oni o nas powiedzą, panie profesorze. A dzisiaj, a propos przyszłości, ale tej bliższej, będziemy mogli pana zobaczyć w Pałacu pod Krzysztofory, tak, w Krakowie, godzina 18.
Tak, zapraszamy jest, serdecznie zapraszam do tańca z cieniami.
Pięknie powiedziane, jak zwykle. Mówiłem o talencie metaforycznym. Dziękujemy serdecznie. Mateusz Wyżga, profesor, autor książki Polska Sarmacka. Historia zwykłych ludzi. Wydawnictwo Znak. Zachęcamy.